Byłem młodym nauczycielem, dopiero zaczynałem w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu.
Olek Łatyszonek.
Zapisałem się do Solidarności. Koleżanka Basia Pietraszuk wciągnęła mnie do pracy w Komisji Interwencji w Zarządzie Regionu. To jakby określiło moje zachowanie po 13 grudnia. Najpierw to pamiętam, że robiliśmy ulotki. Przekonałem się, że to wielkie wrażenie robi, bo sam rozwiesiłem ulotki, a potem słyszałem od sąsiadów, że o, już jakaś jest organizacja, jakieś ulotki są. Potem się zaczęło drukowanie biuletynu regionu i to było bardzo poważne przedsięwzięcie, no bo wymaga i ramy, farby, miejsca, kolportażu. No, mnóstwo ludzi to wciągnęło. To było chyba no, najważniejsze, co się działo wtedy w Białymstoku, no bo to był taki no, widomy dowód, że Solidarność Białostocka żyje.
Tutaj zmuszasz mnie do przypominania tych wszystkich szczegółów i dat. Mam z tym zawsze troszkę problemy, no ale tę datę akurat pamiętam, bo aresztowano mnie 28 kwietnia 1982 roku.
Tomasz Wiśniewski.
Pamiętam ten dzień szczególnie, bo od razu się przestraszyłem, a jednocześnie strasznie to wszystko mnie rozbawiło. 5:30 rano ktoś zapukał do naszego mieszkania, bodaj ojciec mój otworzył. Weszło kilku bardzo solidnie wyglądających panów, którzy zrobili jakieś przeszukania. Chyba nic takiego specjalnie nie znaleziono. To, co znaleziono, wrzucono do jakiegoś wora i poproszono mnie grzecznie, żebym się z nimi zabrał. I pamiętam, że to była Wołga, pamiętam, że ich było czterech. Ja siadłem z tyłu pomiędzy dwoma ogromnymi mężczyznami. Założono mi kajdanki w samochodzie i jeden z tych ludzi zwrócił się do mnie takimi słowy: w razie ucieczki będę strzelał. Wydało mi się to tak absurdalne i tak niedorzeczne i takie kafkowskie, że poczucie, że jestem w absurdzie w jakimś tam sensie, paradoksalnie ułatwiło mi ten pobyt późniejszy w więzieniu.
No wtedy 28 kwietnia aresztowali go, tak.
Alicja chwali Bóg.
Aresztowali go, zrobili u nas w domu rewizję, potem była rewizja w pracowni i jeszcze na Politechnice tam również. Także o tyle to było dobre, że natychmiast wszyscy się dowiedzieli, że zostaje aresztowany i natychmiast podniosły się głosy. Wiele osób stawało w obronie nie tylko męża, ale i studentów architektury. I też do mojego domu przychodzili ludzie z informacjami, kto jeszcze został wtedy aresztowany. Także też dość szybko była lista tych ludzi.
Właściwie to wszystko tak się błyskawicznie rozwinęło pod koniec kwietnia, bo wcześniej były wpadki, no i po prostu po nitce do kłębka służby namierzyły mnóstwo ludzi i nad ranem, kiedy poszła fala aresztowań, to około setki nas było, bo pamiętam jak na komendzie wojewódzkiej zaczęliśmy przez lipo, czyli przez okno się nawoływać, to tam kto siedzi, tam i tam i tam i tam i tam i tam, i tam się okazało, że straszny tłum. Tyle tylko, że większość została po 48 godzinach zwolniona, a 20 osób zostało już na dłużej. No jak mi prokurator powiedział, że 3 miesiące, to ja jakieś nie bardzo rozumiałem, czy to jakieś nie mogę się oddalać z miejsca pobytu. Nie, nie, będę siedzieć w areszcie. I to no, takie było dla mnie szokiem, bo nie spodziewałem się. No, podczas rewizji nic u mnie nie znaleziono. Okazało się, że no, prokuratura uważa, że ma ogromny materiał dowodowy. Chodziło o zeznania innych i dlatego i mnie zatrzymano i mnóstwo innych.
Najpierw przewieziono mnie na tak zwany Plac Wyzwolenia, tam gdzie była komenda Służby Bezpieczeństwa. Tam byłem z 2 tygodnie na jakiejś takiej drewnianej pryczy z jakimś człowiekiem bardzo mało interesującym, wytatuowanym dosłownie wszędzie, który, jak dowiedziałem się, zamordował żonę i dziecko siekierą. Nie wiem, czy to była informacja, którą mi specjalnie podsunięto, żebym się przeraził, ale również wydawała mi się tak niedorzeczna i tak nieprawdopodobna, bo raczej o takich rzeczach nawet w gazetach nie czytałem. Niemniej jednak oczywiście to bardzo mocno przeżyłem. Potem trafiłem do jakiejś takiej większej sali. Przypominam sobie takiego człowieka, który chodził w tej i we w tej, uczył się Pana Tadeusza na pamięć. Postanowił, że go opanuje w całości. Ja się z tym nie rozpędzałem, bo sądziłem, że po prostu wyjdę za 2-3 dni. No ale tak nie było. Przewieziono nas na ulicę Kopernika i już wtedy właściwie miałem takie przeświadczenie, że szybko nie wyjdę.
Pierwsze 6 tygodni na komendzie wojewódzkiej, tam w podziemiach są cele dla aresztantów. Siedzieliśmy z więźniami kryminalnymi, co w sumie no, z mojego punktu widzenia to było dobre, bo Siedział ze mną taki recydywista, Jurek, i pyta mnie, za co siedzisz? Ja mówię, za biuletyn. A co to takiego? Ja mówię, no taka gazetka. A znaleźli to u siebie? Ja mówię, nie. Nie płucuj się, to znaczy, że nie przyznawaj się. U mnie 30 akumulatorów znaleźli zakopanych na podwórku. Ja jeszcze mówię, że nie moje. Za paserkę mniejszy wyrok, jak za złodziejstwo. Tak mnie uczyli ci recydywiści. Za rękę złapali, nie twoja ręka. Podawali nawet przykład taki skrajny, kiedy jeden więzień podczas konfrontacji ze swoją siostrą nie przyznał się, że ją zna. Siostra w płaczu, zwariował. No i tak przez lipo, czyli przez okno z Tomkiem Wiśniewskim się zgadaliśmy, że tak mówią, że to się nie wolno przyznać i nie przyznajemy do niczego.
Nie przypominam sobie dokładnie szczegółów tych przesłuchań. Byłem kilka razy wzywany. Na Kopernika się zacząłem przyzwyczajać, były książki. Wtedy, nie wiem, pobiłem swój rekord wszechczasów, przeczytałem, nie wiem, może przez te 9 miesięcy z 500 książek.
Chłopcy, dziewczęta z porządnych rodzin, a trafiliśmy w takie środowisko. No, ja siedziałem nawet z trzykrotnym mordercą, to tak sobie myślę, no trochę strach, ale z drugiej strony wiedziałem, że on mordował na tle rabunkowym, no więc pomyślałem, no co on? Mam tylko szczoteczkę do zębów, no więc na pewno mi nic nie zrobi, bo po co? Zresztą był całkiem miły, bardzo ładnie śpiewał. To nauczył mnie kirać czaj, czyli jemiołę, czyli pić esencję herbacianu.
Z tymi, którzy poszli siedzieć, nie mieliśmy żadnego kontaktu. W prokuraturze też nie podawano żadnych informacji. To było takie szokujące, bo nikt z nas nie miał właściwie do czynienia z więzieniem, z aresztem, ze strażnikami, z prokuratorami. No także przez 2 miesiące nie było żadnej wiadomości i nie było wiadomo nawet, jakie zarzuty zostaną im postawione. Wiedzieliśmy tylko, że jest to sprawa Agnieszka Nowak i inni. No pierwsze widzenia to były takie... Najpierw czekaliśmy długo przed aresztem. To nie były takie warunki jak teraz. Tam nie było żadnych ławek. Ja siedziałam najczęściej na chodniku, poczekałam. Jedyne represje, które mnie spotykały w czasie stanu wojennego, to było to, że represjonowali mnie, każąc mi czekać do późnego wieczora. Najczęściej chodziłam ostatnio na widzenia.
W mojej rodzinie byłem 4. pokoleniem, które siedziało w więzieniu, więc z jednej strony oczekiwałem, że będzie gorzej, z drugiej strony było mi w związku z tym łatwiej, no bo z przerwy wychowywano mnie w opowieściach o tym, jak to tam było, jak ten siedział tam u takich albo w obozie u takich, a babcia jak przyszła na widzenie, to powiedziała, że o, to co, to teraz to dobrze, za cara, o, to było źle w więzieniu. Jak jej rodzice siedzieli w więzieniu, to było widzenie takie, że oni stali za kratami, tam inni więźniowie wszyscy naraz krzyczeli i płakali, a tu za stolikiem, elegancko. No taką mamy rodzinną tradycję. Bez przerwy ktoś narażał się kolejnym władzom. Rodzice babci siedzieli za to, że ochrzcili dziecko z mieszanego małżeństwa prawosławno-katolickiego, ochrzcili w kościele po katolicku. Za cara to było zabronione. A później to już, oj, kto nie siedział i u kogo. Brat dziadka siedział w 20 roku w polskim więzieniu, bo go oskarżono, że strzelał z dubeltówki do polskich samolotów. Potem zresztą trafił do więzienia sowieckiego i go Sowieci zamordowali w 40 roku. Dziadek siedział i ojciec siedzieli w obozie u Niemców. Drugi dziadek w sowieckim więzieniu siedział. No a ja już w komunistycznym więzieniu.
Postanowiłam kiedyś zanieść wódkę. Tak, wziąłem taką malutką buteleczkę, pewnie jakąś dobrą. Kieliszeczek i akurat wtedy, no tak się złożyło, że był Darek, był Boguś Lider i mój mąż i się napili po kieliszeczku wódki. Była to dla nich wielka frajda, wielka.
Jak proces się zaczynał, to jeszcze siedziałem w więzieniu. Zresztą no, początek naszego procesu wywołał w więzieniu ogromne wrażenie, ponieważ było nas bardzo dużo. Jak na proces, prawie 2 tuziny, no to trzeba było dużej ilości milicji, żeby nas pilnowała podczas przewiezienia, na każdego przynajmniej jeden. No i jak ten konwój się zjawił przed więzieniem, to poszedł taki chyr po całym więzieniu. Ole, jakąś bandę będą teraz wieść straszną, bo po prostu niebiesko na dziedzińcu. No a jak nas wprowadzili na salę, a było to w klubie garnizonowym na Kawaleryjskiej, to matki dały w płacz, jak w takim konwoju ogromnym żeśmy weszli.
Pod ekranem siedział sędzia, Malinowski się nazywał. Po lewej stronie siedzieli prokuratorzy, Rabczewski, a po prawej stronie siedziało ich 21 osób plus eskorta, ta milicyjna, także tam było w tej ławie niebiesko. Na sali zawsze był bardzo gorliwy ubek, esbek, pan Paweł Opaliński. Jeszcze był drugi, ale nie znam jego nazwiska. No i oni stali tak jak bileterzy w kinach. Z jednej Opaliński, który w końcu miał chyba tam już jakąś wyższą rangę, ale ponieważ był gorliwym ubekiem, to robił wszystko. No ale to była dla nas okazja wreszcie, żeby się zobaczyć i żeby coś podać.
W czasie procesu ci koledzy, którzy złożyli zeznania obciążające, odwołali je. W związku z czym w prokuraturze w stosunku do mnie i wielu innych nic nie zostało, bo na tym to tylko polegało, na pomówieniach, a ponieważ się nie przyznaliśmy, więc sąd mnie i wiele osób uniewinnił.
Wyglądało to dość groźnie, dlatego że nie wiedzieliśmy, jakie wyroki dostaną. No mogli dostać nawet 3 lata. Sytuacja była bardzo niepewna. Ja w końcu zostałam z 3 dzieci. Chciałabym, żeby jak najszybciej ten mąż do domu wrócił, bo ja nie pracowałam. No nie było łatwo. Duża grupa razem z moim mężem wyszła 23 grudnia. Uniewinnieni zostali wszyscy ci, którzy nic a nic nie mówili. A pozostali więcej czy mniej. Niektórzy bardzo przeżywali to, że nie byli w stanie sprostać tym warunkom. Bo na przykład Wojtek przez cały czas nosił w sobie taką zadrę z tego powodu, że przez niego, że nie sprostał. Ale są i tacy, którzy noszą wysoko głowy i uważają, że nic się nie stało, chociaż donosili na kolegów i przez nich wielu kolegów się działo. No ale ja nie chcę oceniać. No, ja uważam, że można było sprostać.
Mnie w ogóle specjalnie nie interesuje, kto coś powiedział, że myśmy poszli siedzieć. Dlatego, że myśmy byli wszyscy bardzo naiwni, młodzi, durni być może troszkę. Ludzie zeznawali często w sytuacjach bardzo skrajnych. Niektórzy z nas mieli już żony, niektórzy mieli dzieci. Doszło do sytuacji, że cała masa ludzi, którzy siedziała w więzieniach, muszą się z czegokolwiek tłumaczyć, podczas gdy ubecy siedzą i grają gdzieś w karty nad jakimś jeziorem i się z tego naśmiewają.
No oczywiście wtedy było mi... Ja wiem, jak to nazwać, byłem na nich zły, ale nie odczuwałem jakichś takich głębokich uczuć, tylko po prostu, po co? To już dawno temu tak sobie pomyślałem, że nie można oceniać o to, że oni się załamali się, bo zostali poddani presji. To strachem, to straszono, że tam posadzą komu dziewczynę, komu rodzinę. Ważniejsze było, że to byli młodzi ludzie, którzy się przeciwstawili i inni w ogóle nic w tym czasie nie zrobili, a oni przynajmniej próbowali. Każdy, kto już został zwolniony, to już dłużej nie siedział. Tyle, ile siedzieli, to na tym się skończyło. Większość z nas uznała, że już nie ma się co sądzić o tak winny, niewinny. Skorzystaliśmy z tej amnestii. No i tyle tylko, że potem połowa wyjechała za granicę. To jest poważne następstwo. To byli młodzi ludzie, patrioci. Gdyby zostali w kraju, na pewno by dużo dobrego dla ojczyzny zrobili.
Paradoksalnie, kiedy wyszedłem, bardzo szybko pojawiła się psychologiczna pustka. To znaczy, wyszliśmy z jakiegoś środowiska, które było określone. Siedzieliśmy w więzieniu. Natomiast na zewnątrz było bardzo nieciekawie. Był smutny kraj, gospodarczo w sytuacji makabrycznej, żadnej przyszłości, zniechęcenie. Wielu kolegów i koleżanek nam zazdrościło, że myśmy siedzieli w więzieniu, bo oni też robili, też coś robili, też lepili, a nas zamknęli, a ich nie. No więc mieli takie jakby wyrzuty sumienia.
Oj, trudne strasznie. W sensie moralnym tak, warto, bo zrobiłem to, co uważałem za słuszne. Natomiast jako historyk muszę powiedzieć, że nie był to czyn rozsądny, że tak powiem. To było po prostu kolejne nieudane polskie powstanie, bo teraz jest taki przyjemny mit, że Solidarność wygrała, obaliła komunizm, a to moim zdaniem nieprawda, bo gdybyśmy wygrali, to byśmy nie siedzieli w więzieniu. Solidarność przegrała i nic z niej nie zostało. komunizm nie upadł, tylko się transformował. Nie ma żadnego związku między Solidarnością w 80 roku, a upadkiem komunizmu pod koniec lat 80. Przegraliśmy, no i no niestety skutki tego są w kraju do dziś odczuwalne. Myślę, że gdybyśmy wygrali, to byłby to jednak inny kraj. Został zmarnowany ogromny potencjał energii. Ja pamiętam, byłem jak uskrzydlony. Wtedy mi się wydawało, że wszystko zrobimy. Wszystko jest możliwe i no, jestem pewien, że tak to odczuwali też inni. To wszystko nagle się skończyło. To, że Jaruzelski był tak tępym przywódcą po prostu, że nic nie zreformował, że to przez kilka następnych lat nic się nie działo. Ja bym mu darował to, że mnie posadził do więzienia, żeby cokolwiek chciał zmienić, cokolwiek uleczyć, a to tylko taki zupacki reżim. Okazało się, że to system wszechświatowy, który akurat się wyczerpał pod koniec lat 80. i tyle. No. Ale skąd mieliśmy o tym wiedzieć, że 10 lat za wcześnie występujemy?